Książki pod lupą.
Z Wacławem Cholewińskim rozmawia Marek Ławrynowicz.
Dziś rozmawiamy z Wacławem Cholewińskim o jego najnowszej powieści Honor mi nie pozwala. Powieść jest w pewnym cyklu tego autora, powieści o żołnierzach wyklętych, ale też jest nietypowa przez osobę bohatera, Stanisława Ostwinda, postaci w ogóle mało znanej. Co właściwie wiemy, Wacku?
Znaczy, przede wszystkim nie do końca jest tak, jak mówisz, bo dzisiaj już w Wikipedii można o nim przeczytać, ale powiedzmy jeszcze 2 lata temu zupełnie anonimowo. Postać. A wiemy, no wciąż nie za wiele, ale pierwsza i podstawowa informacja to jest taka, że major Stanisław Ostwind to był najwyższy rangą dowódca w polskim podziemiu czasu wojny pochodzenia żydowskiego. I co najbardziej interesujące, był majorem w Narodowych Siłach Zbrojnych, był komendantem powiatu węgrowieckiego, a wcześniej był legionistą. Był policjantem, człowiekiem, który wychodząc może nie z ortodoksyjnej, ale jednak z tradycyjnej dosyć rodziny żydowskiej, bardzo wcześnie opowiedział się za polskością, bo legionistą został w roku 1915. Wiemy też jeszcze, bo na szczęście zachowały się dokumenty procesowe Stanisława Ostwinda, wiemy w jaki sposób wyglądał jego proces i ja w mojej książce te dokumenty przytaczam. Cały jego okres aresztowania od 3 stycznia 1945 roku do 4 lutego, kiedy go zamordowano, no to jest raptem miesiąc.
I tu powiedzmy czytelnikom, to jest okres dziania się akcji tej książki. Ona się rozpoczyna aresztowaniem i kończy się śmiercią bohatera, rozstrzelaniem. Tak. Oczywiście mamy też opowieść o kaźni nieustającej przez ten cały czas bohatera. No i mamy w retrospekcjach sporo rzeczy z jego życia. Tak jest skonstruowana ta powieść.
No jednym słowem mamy tam te 30 czy 31 dni. Pomyślałem sobie, że napiszę tę powieść w formie listów do żony. Że mój bohater w głowie sobie układa te listy do żony i w nich zawiera w gruncie rzeczy całą swoją przeszłość. Ale to, co ważne, to o czym warto wspomnieć, to jest jednak ten jego proces sądowy. Bo czy jest do wyobrażenia w jakichkolwiek warunkach, żeby proces sądowy trwał 15 minut? A to dokładnie wiemy. Trwał 15 minut i zakończony został wyrokiem śmierci. I tam, nie wiem, chyba 3 dni później ten wyrok już wykonany.
I nie był to nietypowy przypadek, tylko był to przypadek właśnie typowy.
Marku, jednak on był nietypowy, dlatego że Stanisławowi Ostwindowi proponowano współpracę. Proponowano zachowanie stopnia wojskowego. Wystarczyło po prostu zdradzić. Oczywiście nie wiadomo, jakby się te losy jego później ułożyły. Być może też by go zamordowano. Tego nie wiemy. Ale jednak Stanisław Ostwind bardzo kategorycznie odmówił tej współpracy. Stwierdził, że jest polskim oficerem i honor mu na to nie pozwala. A z kolei ci Polacy, którzy go przesłuchiwali, oczywiście przy współudziale Rosjan, stale uderzali w to jego pochodzenie żydowskie, w to, że w gruncie rzeczy nie powinien się identyfikować z Polakami. Czyli konkludując, że łatwiej byłoby mu zdradzić, prawda?
On tam stawia sprawę, bo to jest też powieść o pewnym wymiarze moralnym, w ten sposób, że nie wolno mu narazić po prostu innych ważnych dla niego ludzi.
Na pytania o inne postaci mówi wyłącznie o tych, o których wie, że nie żyją, albo że gdzieś uciekły na zachód.
Bo to jest problem wierności pewnej przysiędze, pewnym ideałom, ale wierności też swojemu sumieniu.
Może przede wszystkim właśnie swojemu sumieniu i temu, że Polska ma pewien wymiar jednak, pewien moralny, ale to, wiesz, Marku, ja myślę, że to jest w ogromnej mierze też to, w jakich okolicznościach człowiek się wychowuje, jak dojrzewa, jakie ideały przyjmuje za własne. Bo no pomyślmy sobie, w 915 roku on miał 16 lat, kiedy dołączył do legionów i spotkał się z całą masą postaci przecież dla II Rzeczpospolitej niezwykle ważnych. Miał pewnie okazję obcować z ludźmi, którzy no, decydowali o losach II Rzeczpospolitej. No zresztą później cała jego służba w policji w II Rzeczpospolitej, bo trzeba powiedzieć, że on służył zarówno w Komendzie Głównej Policji, jak i w Komendzie Miasta Warszawy. Cała ta służba była jednak służbą państwu. Więc on był tak kształtowany, myślę sobie, w takim duchu odpowiedzialności za to państwo młode, które powstało ledwie przecież za jego bardzo młodego wieku. Myślę, że takich ludzi tak wychowanych było wówczas sporo, ale nie każdy potrafił się zachować tak heroicznie jak on.
Najbardziej tutaj kwestią wzbudzającą emocje jest jego żydowskie pochodzenie, dlatego że to uderza w pewien stereotyp, wedle którego Narodowe Siły Zbrojne były antysemickie z natury swojej. No i jak tam człowiek o pochodzeniu żydowskim mógł się właściwie znaleźć? No spotkałem się nawet z takim pytaniem, czy jego przełożeni wiedzieli o jego żydowskim pochodzeniu?
Oczywiście, że wiedzieli i oczywiście, że od początku mu pomagano w ukrywaniu się. Ale oczywiście też to jest schemat, to jest kalka, którą zaszczepili tutaj komuniści przez kilkadziesiąt lat. Bardzo świadomie, dlatego że pamiętaj, że Narodowe Siły Zbrojne no to była ta organizacja, która od początku pokazywała, że Polska ma dwóch wrogów. I jeśli zdarzały się sytuacje, a zdarzały się, w których zabito ludzi żydowskiego pochodzenia, to nie miało to nic wspólnego z ich pochodzeniem, a z ich działalnością. To, że często to oni sami mordowali, rabowali. I nie miałoby znaczenia, czy oni są Żydami, Polakami, Gruzinami, kimkolwiek. Po prostu za czyny należało odpowiadać. I takich przypadków jak Ostwind było więcej. To nie był jedyny przypadek Polaka pochodzenia żydowskiego, który był w Narodowych Siłach Zbrojnych. Było znacznie więcej takich przypadków.
On o tyle jest nietypowy, że on jest katolikiem. On w 20 roku przyjął chrzest w kościele katolickim, co jest może o tyle istotne, że przysięga, którą cytujesz w książce, przysięga Narodowych Sił Zbrojnych, jest oparta na przysiędze na Boga w Trójcy Jedynego, o ile dobrze pamiętam, czyli właściwie Żyd nie mógłby jej złożyć.
No tak, ale wiesz Marku, ja z drugiej strony nie jestem tych spraw wyznaniowych do końca pewien. Wydaje się, że żeby robić pewną karierę, a Ostwind no w jakiejś mierze robił karierę w II Rzeczpospolitej, no pewnie uważał, że łatwiej mu będzie robić tę karierę będąc katolikiem. Notabene, dwa razy się żenił, no to przy drugim musiał, przed wojną nie można było wziąć ślubu od tak sobie, ani rozwodu. W związku z tym musiał zmienić przynajmniej formalnie wyznanie na ewangelickie.
Można powiedzieć śladami marszałka Piłsudskiego.
No tak, no wielu ludzi nie ma co ukrywać. Ale masz rację, oczywiście, Marku, w jakiejś mierze ta moja książka jest napisana po to, żeby przełamać pewien schemat. Bo obciążanie polskich narodowców antysemickimi resentymentami jest absurdalne, bo cała masa ludzi, którzy przed wojną byli działaczami endeckimi, przecież zachowywała się w czasie wojny niezwykle, no po prostu ratując wielokrotnie Żydów i zajmując bardzo, bardzo jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Więc mnie się wydawało, że znalezienie takiej postaci, a znalazłem ją dzięki historykowi warszawskiego IPN-u, panu doktorowi Mariuszowi Bechcie, który chyba jest odkrywcą tej postaci, a przynajmniej na pewno jest pierwszą osobą, która stworzyła jego biogram i z którą konsultowałem bardzo wiele sytuacji z tej mojej książki, snując jednak przypuszczenia co do losów Ostwinda, no bo przecież ja muszę bardzo jasno powiedzieć, to jest moje wyobrażenie o życiu Ostwinda, a nie jego biografia, więc dzięki Mariuszowi Bechcie pewnie uniknąłem też wielu wpadek, ale chcę powiedzieć o pewnej ciekawostce. Otóż Ostwind miał małe dziecko w czasie wojny, bodaj 6-letnie. I tę przeszłość, to pochodzenie żydowskie tak bardzo spróbowano zatrzeć. Oczywiście z obawy o to, że dziecko może wydać ojca, no przypadkowo oczywiście, ale też później ze względu na to, że ojca rozstrzelano pewnie, to potomkowie Ostwinda w ogóle nie wiedzieli o tym, że są pochodzenia żydowskiego. Wydaje mi się, że prawnuczka, do której dotarł Mariusz Bechta, ona była absolutnie przekonana, że ona jest pochodzenia szwedzkiego, a nie żydowskiego. Przy tym nazwisku to było możliwe oczywiście, więc bardzo te ślady zacierano. Myślę, że właśnie z dwóch powodów. Raz czasu wojny i obawy o życie ze względu na pochodzenie, a drugie później już w komunistycznej Polsce ze względu na to, jak potraktowano Stanisława Ostwinda. I no to jest niezwykła historia, bardzo mocna, bardzo taka, powiedziałbym, traumatyczna, ale jednocześnie piękna, wydaje mi się.
No i to był koniec moich zeznań. Jeszcze postanowili sprostować jakąś bzdurę, niezgodność z tym, co mówiłem 30 stycznia. Chodziło o moje wyznanie. Dlaczego w dniu 30 stycznia 1945, Garnowski już sam formułował to, co powiedziałem, podałem inne dane osobowe, ponieważ w roku 1920 podjąłem wyznanie rzymskokatolickie. Przewodniczący, zgodnie z artykułem 193 KPK, zapytuje oskarżonego, czy ma jeszcze jakieś wnioski w sprawie postępowania dowodowego. Nawet nie spojrzał na mnie i kazał zapisać, że oskarżony wniosków nie ma. Ci dwaj po bokach przewodniczącego, Krzewski i Sobiech, byli wyraźnie znudzeni. Ich rola ograniczała się wyłącznie do obecności i pewnie do podpisania wyroku. Przewodniczący ogłasza, że postępowanie dowodowe zostało zakończone. Porucznik dyktował protokolantowi to, co musieli mu wbić w głowę na jakichś pogadankach prawniczych. Przewodniczący zamyka przewód sądowy i udziela ostatniego słowa oskarżonemu. Oskarżony w ostatnim słowie... Zacząłem mówić, ale mi przerwał i podyktował tylko część z tego, co powiedziałem. Proszę wziąć pod uwagę, że jestem ofiarą tragicznego zbiegu i powikłania okoliczności. Proszę o podanie mi dłoni i umożliwienie, abym był jeszcze pożyteczny Polsce. Garnowski poczekał, aż protokolant skończy pisać, spojrzał na zegarek. O godzinie 12:00 sąd udaje się na naradę w sprawie wydania wyroku. Możecie go zabrać, zwrócił się do strażników. Przyprowadźcie go na 12:40. Strażnik odprowadził mnie do celi. Kalinowski popatrzył na mnie. I co? Zapytał. Za 40 minut, odpowiedziałem. Miałem rozstrój żołądka, pewnie nerwy. Położyłem się na betonie. Ot i wszystko, cała rozprawa, 15 minut. Możesz w to uwierzyć, wszystko. Skażą mnie za przynależność do NSZ. Parę pieczątek, czytanie podziemnej gazetki i kontakty z ludźmi. Nic więcej nie mają, ale to im wystarczy. No i za to, że sam nie wlazłem w ich łapy. Okazuje się, że byłem strasznie naiwny. Obrońca, proces, dowody, argumenty? Nie, to nie ma znaczenia. Jest tylko brutalna siła, nic więcej. Tego powinienem się był spodziewać. Więc nie ma co liczyć na inny wyrok. Kula w łeb.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Książki pod lupą, ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382, Warszawa.
Audycję nagrano w studiu Made for Music w Warszawie, strona internetowa madeformusic.pl.
Do usłyszenia.